I robimy je w różnych miejscach Polski, w różnych miejscach świata. Do tego Państwo się przyzwyczaili, ale po raz pierwszy prowadzimy poranek ze Wzgórza Wawelskiego, patrząc na katedrę na Wawelu i mając przyjemność gościć w studio księdza prałata Zdzisława Sochackiego, proboszcza parafii katedralnej na Wawelu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj wspominamy w kościele katolickim świętego Franciszka. Jakie są relacje między księdzem prałatem a świętym Franciszkiem?
No, te relacje są przez odwiedziny miejsca jego czy narodzin do świętości, czyli przez obecność w Asyżu. Byłem na pielgrzymce, byłem u grobu świętego Franciszka, stąd to są relacje, które właściwie stale odżywają wtedy, kiedy zbliża się wspomnienie i wzywamy wstawiennictwa świętego Franciszka z Asyżu.
Teraz biją dzwony, to są dzwony katedralne?
To jest, odzywa się wieża zegarowa, która zawsze, całą dobę przypomina nam o tym naszym życiu codziennym, że czas upływa, co kwadrans wybijają ten czas i przypominają o przemijaniu tego świata i oczekiwaniu na to spotkanie, które jest jedyne, niepowtarzalne, wyjątkowe.
Czas ucieka, wieczność czeka, tak jest napisane na kościele w Wadowicach. To jest to miejsce, które formowało świętego Jana Pawła II, a ksiądz prałat otrzymał święcenia kapłańskie w 1979 roku. Ksiądz kardynał Macharski wtedy wyświęcił księdza, ale to był ten czas świętego Jana Pawła II, pontyfikatu, wielkiego pontyfikatu.
Tak, zostałem przyjęty do seminarium na studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej przez Karola Wojtyłę. To on mnie właściwie udzielił święceń diakonatu w 1978 roku i właściwie dorastałem u boku Karola Wojtyły, który jako pasterz spotykał się z klerykami, studentami na indywidualnych rozmowach. Zresztą kiedyś w czasie pielgrzymki do Krakowa, widząc mnie stojącego przy ulicy Kanoniczej, w miejscu, gdzie mieszkał, zapytał mnie, mówi: wybacz, zapomniałem, ale chyba cię święciłem. Ja mówię: tak, diakonat, ale nie kapłaństwo, bo to uczynił właśnie ksiądz kardynał Franciszek Macharski.
W przyszłym roku będziemy uroczyście obchodzić stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
I to jest wielki rok, dlatego że mamy nadzieję, że wrócimy do tego miejsca, jakim jest katedra na Wawelu, gdzie będzie można przywołać wszystkie wydarzenia z życia Karola Wojtyły, a one były przecież związane z katedrą już od lat młodych, bo przecież jako młodzieniec był w katedrze, służył, spowiadał się. Wiemy, że jego takim kierownikiem, spowiednikiem był proboszcz katedry, ksiądz infułat Kazimierz Figlewicz, i on właściwie związał się z katedrą przez następne lata, już jako kapłan, jako profesor, jako biskup, kardynał, a nawet jako Ojciec Święty, jak mawiał: codziennie jestem duchowo w katedrze na Wawelu i wędruję od konfesji świętego Stanisława przez grób i relikwiarz świętej Jadwigi, aż po Władysława Jagieły, który go uznawał za wyjątkowego człowieka w historii naszej ojczyzny.
I ksiądz prałat, ksiądz proboszcz też codziennie z polskimi świętymi, ze świętymi Kościoła katolickiego, bo Kościół katolicki jest powszechny, obcuje.
To jest wielka dla mnie radość i wielka pomoc w moim duszpasterzowaniu, w mojej pracy, moim powołaniu kapłańskim, bo na co dzień spotykam się z tymi miejscami, które są związane właśnie ze świętymi polskimi. Święty Stanisław, biskup męczennik, święta Jadwiga Królowa i tylu innych biskupów, pasterzy tego kościoła, którzy zapisali się w tej tysiącletniej historii chrześcijaństwa na polskich ziemi.
I tak to trwa od 2007 roku.
Tak, to jest właśnie ten rok wyjątkowy, kiedy ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz jako przełożonemu seminarium duchownemu zaproponował, że można by podjąć się tej posługi. Były obawy, były chwilowe zastanowienia, refleksje, ale ponieważ nie było wiele czasu na to, żeby zadecydować, tylko uklękłem i poprosiłem o błogosławieństwo na ten czas wyjątkowy dla mnie.
A teraz ważne słowa dla Polski wypowiada tutaj w katedrze na Wawelu ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski.
Jest pasterzem naszego kościoła krakowskiego i to jego posługiwanie słowa, posługiwanie sakramentów jest na pewno dla wielu ludzi, którzy przybywają na Wawel do katedry, którzy spotykają się na uroczystościach nie tylko kościelnych, ale także narodowych, są takim wyznacznikiem i są taką wielką pomocą dla ludzi, którzy dzisiaj są zagubieni niejednokrotnie i nie zawsze potrafią odnaleźć swoją drogę do Boga i do człowieka.
Gdy modlimy się do świętego Michała Archanioła i mówimy odpędź złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, te złe duchy, jakby czy ksiądz zna imiona tych złych duchów?
To są różne złe duchy, które my uświadamiamy sobie ich obecność i wiemy doskonale, że w tym świecie jest miejsce na pszenicę i jest miejsce na konkol. Ale zgodnie z wolą Bożą obydwa dorastają do czasów żniwa po to, żeby nie zniszczyć dobra, a zachęcić do pielęgnowania tego, co jest piękne, szlachetne, co jest dobre, moralne, etyczne.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski te złe duchy trochę ponazywał, powiedział, ideologia gender, która zagląda do naszych domów, to kazanie wygłoszone homilia wygłoszona 1 sierpnia odbiła się wielkim echem i właściwie ksiądz arcybiskup został bardzo znielubiany, mówiąc delikatnie, przez środowiska lewicowe. Czy to się czuje? Czy ksiądz to odczuwa?
Tutaj w katedrze na Wawelu, na wzgórzu, ksiądz arcybiskup jest zawsze przyjmowany z wielką życzliwością, z wielkim, jakby można powiedzieć, zainteresowaniem, co powie, bo przygotowuje się rzeczywiście starannie do tego, by tą lekcję historii, lekcję religii jak najlepiej przeprowadzić. Więc my tutaj nie widzimy tego, natomiast medialnie wiadomo, że są różne odgłosy, to ta różnorodność jest taka i trzeba z tą różnorodnością się spotkać, zobaczyć, po to, żeby w całej krasie zobaczyć to ten problem, który jest i zawsze był i pewnie będzie, ale musimy mieć świadków Ewangelii, które nazywają dobro dobrem, zło złem.
A gdy zaglądamy do ksiąg parafialnych tutaj w katedrze na Wawelu, to są księgi prowadzone od którego wieku?
To są księgi, które archiwum prowadzi, może tak trudno powiedzieć dokładnie od tej daty, pierwszy wpis, ale to są wieki od XVI, XVII wiek, które prowadzimy. One oczywiście są, bo parafia jest młoda, ale my mamy te różne dokumenty, historie, które sięgają właśnie tego tysiąclecia, które pozwalają nam zobaczyć całą katedrę, nie tylko wpis konkretnego człowieka, który zapisał się w historię katedry, historię wzgórza, historię Krakowa czy Polski.
Jakiś wpis szczególnie ksiądz prałat zapamiętał?
To trudno, bo jest tego ogromna ilość, żeby teraz tak na gorąco przywoływać te wpis.
Na zakończenie naszej rozmowy, jaki ślad w myślach słuchaczy Radia Wnet chciałby ksiądz prałat odcisnąć i zostawić?
Byłbym bardzo się cieszył, gdyby Wzgórze Wawelskie zostało na nowo odkryte przez naszych rodaków, bo wiem, że odkrywają to Wzgórze Wawelskie przede wszystkim narody europejskie i poza oceanem. Przybywa nam bardzo wiele turystów, pielgrzymów, ludzi dobrej woli, którzy chcą poznać naszą kulturę, nasze chrześcijaństwo. Chciałbym, żeby to, co jest zawarte w tym wzgórzu, w katedrze, w tych pomnikach, w grobach, żeby zostało należycie odczytane przez młode pokolenie Polaków, żeby nasze szkoły, żeby nasze uczelnie mogły przybywać do katedry i ubogacać się tym bogactwem, które jest nieprzemijające. A wracanie do historii to jest powrót do tego, co rzeczywiście stanowi fundament naszego życia.
Powrót do źródeł.
Powrót do źródeł, powrót do tych lat, do tych wieków, które właściwie ustawiły nas w Europie, ustawiły nas w świecie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz prałat Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry na Wawelu, był gościem poranka wnet ze Wzgórza Wawelskiego. Jest godzina 8:13. A dzisiaj studio Dublin będzie z Wawelu. I tak nie śladami Joyce'a, a śladami zupełnie innymi będzie podążał Tomasz Wybranowski. Jesteśmy na Wawelu, a gościem poranka wnet jest profesor Jan Ostrowski, od 30 lat dyrektor Muzeum Wawelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Przez 30 lat codziennie pan przychodzi tutaj, jest pan na Wawelu gospodarzem. Jakie myśli temu towarzyszą?
Tak naprawdę to 30 lat minie za 2,5 miesiąca, w połowie grudnia. No cóż, przez tyle lat człowiek się przyzwyczaja do tego, co robi i przede wszystkim koncentruję się na kwestiach bieżących, bo pewne strategiczne sprawy zostały rozstrzygnięte już wiele lat temu. Oczywiście do tego się wraca, to się koryguje, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby wszystko funkcjonowało jak należy na dzisiaj i na jutro.
Pamięta pan swój pierwszy dzień i pierwszą najważniejszą decyzję?
Pamiętam doskonale. To był właśnie grudzień roku 89 i wtedy wydawało się, że wszystko się wali i że nie było żadnej perspektywy szybkiej poprawy, więc przede wszystkim trzeba było różnego rodzaju ratownicze działania prowadzić, ciąć koszty, przede wszystkim właśnie, żeby wystarczyło na funduszów na bieżące funkcjonowanie. Ja zresztą tych działań nie przypisuję sobie, bo przecież jak człowiek przychodzi z zewnątrz, to musi najpierw rozpoznać sytuację. Wtedy głównymi osobami, które no, taką bieżącą działalność prowadziły, to byli zastępcy dyrektora, panowie Zając i Ciećkiewicz. I to na nich ten ciężar przede wszystkim spoczywał.
Wszystko się wali w znaczeniu, że nie ma pieniędzy, jest zmiana ustroju, czy też w takim znaczeniu zwyczajnym, że tynk opada ze ściany, że trzeba coś natychmiast naprawić, dach cieknie i trzeba coś natychmiast naprawić.
Wszystko po trochu, bo cały kompleks zamku był w fatalnym stanie. Dramatycznie brakowało pieniędzy i w ogóle nie było wiadomo, czy dotychczasowe struktury zarządzania się utrzymają, czy to też będzie trzeba wszystko budować od nowa. Zresztą w pewnym sensie zostało wszystko zbudowane od nowa.
I cały czas właściwie ta, może nie odbudowa, ale w każdym razie remont trwa, jest remont krużganków, to cały czas jest ciągły remont i ciągłe dbanie o to, żeby ten wafel był jak najpiękniejszy.
Jeżeli mówimy o początku, o przełomie lat 89-90, wtedy bezpośrednio na Wawelu nie było żadnych istotnych prac właśnie z powodu kryzysu. Brakowało pieniędzy. No, osoby, które się tym powinny były zajmować, czyli pan profesor Szablowski i profesor Majewski, był już w pewnym wieku. Profesor Majewski zresztą już był wtedy na emeryturze. Wtedy głównym problemem była próba rewaloryzacji zamku w Suchej Beskidzkiej, która okazała się kompletną utopią i stosunkowo szybko musieliśmy z tego zrezygnować i bardzo dobrze się stało, bo byśmy w żaden sposób nie udźwignęli ani tego remontu, ani kosztów prowadzenia kolejnego oddziału.
Tak sobie myślę, że pan profesor może nas zabrać na spacer teraz w Poranku Wnet w dwóch kierunkach. Jeden to jest wschód, możemy przekroczyć obecne granice Rzeczpospolitej i obejrzeć te wszystkie zabytki, te wszystkie zamki, pałace, które zostały za wschodnią naszą granicą, bo tym pan profesor się długo zajmował, albo pójść na spacer po Wawelu i razem z panem profesorem zobaczyć, wejść do komnat, wejść do skarbca. Co robimy, panie profesorze?
Już wybór pozostawiam panu, natomiast tutaj muszę jedną rzecz skorygować. Ja rzeczywiście przez 25 lat bardzo intensywnie zajmowałem się inwentaryzacją zabytków na dawnych Kresach Wschodnich, ale to nie były zamki i pałace, a kościoły. I rzeczywiście wydaliśmy bezpośrednio w ramach tego projektu, o którym mówię, 23 tomy inwentarza zabytków, a w tej chwili już według tego samego wzoru, który opracowałem na początku lat 90. jest już 37 tomów, więc to jest cała biblioteka i w pewnym sensie tą problematykę sztuki kościelnej na Kresach znamy lepiej niż analogiczne zjawiska w obrębie naszych granic. Po prostu to jest lepiej, pełniej i na nowo opracowane.
37 tomów. W tych 37 tomach jest opis ilu kościołów?
No wiem dokładnie, że w tych 23 z dawnego województwa ruskiego jest ich około 600. Natomiast no, jeżeli dodamy jeszcze 50%, no to myślę 800. Myślę, że 800 obiektów zostało monograficznie opracowanych.
I 800 obiektów, te kościoły na Ukrainie, nie znam ich wszystkich, ale niektóre z tych kościołów były w bardzo złym stanie. Często to były ruiny.
To bardzo różnie, bardzo różnie. Te kraje mają swoją specyfikę. Na Białorusi jest generalnie lepiej, dlatego że stamtąd nie było nie było takiego masowego przeniesienia się w obecne granice Polski. Tam sporo osób, które się identyfikowały jako Polacy i katolicy, zostało. W związku z tym kościoły też są generalnie w lepszym stanie. Natomiast na Ukrainie pod koniec istnienia Związku Sowieckiego było czynnych 7 kościołów. W tej chwili już jest ich, nie znam dokładnej liczby, bo to się zmienia z roku na rok, ale myślę, że około 100-120. Z tym, że wiele z nich było w fatalnym stanie i trzeba było przeprowadzać generalny remont, a wyposażenia zawsze już nie było, a wiele z nich po prostu zniknęło. I w tych 600 pozycjach, o których mówiłem, tkwi też przynajmniej kilkadziesiąt kościołów całkowicie zniszczonych.
To ostatnie pytanie dotyczące kościołów na kresach wschodnich. Dlaczego pan profesor się tym tematem zainteresował?
Przez 50 lat od wybuchu II wojny światowej do roku 87, 8, 9 polskie środowisko historyków sztuki było odcięte od materiału kresowego. O tym się coś wiedziało, była jakaś dokumentacja przedwojenna, troszkę literatury, czasem ktoś pojechał do Lwowa, ale na tym koniec. Natomiast pod koniec lat 80. z roku na rok zaczęły się otwierać nowe możliwości penetracji tego terenu. Ja to dokładnie pamiętam, bo co roku tam jeździłem i co roku można było następny próg przekroczyć. Od roku 1990 wszelkie ograniczenia zostały zniesione i wtedy byliśmy chyba jednymi z pierwszych Polaków, którzy świadomie byli w Kamieńcu Podolskim, bo tamtędy prowadził już szlak przemytniczy, no ale przemytnicy się zabytkami specjalnie nie interesują.
I jakie wrażenie, bo Kamieniec Podolski jest związany z Wawelem, jest związany z historią I Rzeczpospolitej. Jakie wrażenie Kamieniec zrobił wtedy na panu profesorze?
Kamieniec jest niezwykłym zjawiskiem z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze przyrodniczym, bo to jest rodzaj wyspy wyciętej przez rzekę w płycie podolskiej, otoczonej głębokim wąwozem. No i na tej wyspie jest zbudowana twierdza i miasto. Właściwie dwie twierdze, bo nowy zamek jest przed mostem, jeszcze na tym właściwie tym stałym terenie. Więc wrażenie jest olbrzymie i właśnie to położenie geograficzne było zawsze uważane za ważną cechę charakterystyczną Kamieńca. Już w XVII-XVIII wieku wielokrotnie publikowano plany miasta w postaci tej wyspy otoczonej rzeką. Więc jak się już przejdzie do miasta, no to okazuje się, że tam jest spory zespół zabytków, przede wszystkim ze wspaniałą katedrą. Ale dopiero jak się człowiek wgryzie w problematykę historii Kamieńca, to się okaże, że to jest właściwie negatyw pierwotnego stanu, że tam jednak za czasów sowieckich nastąpiły ogromne straty, które pozbawiły nas bezpowrotnie znacznej części bardzo cennych obiektów.
Świadomie zrobili to Sowieci?
To trudno powiedzieć. To było takie połączenie świadomego niszczenia z niechlujstwem. Jak się coś zaczęło psuć, to tego nie naprawiano. Potem stan już był fatalny, no to decydowano się na rozbiórkę. Natomiast w Kamieńcu no nie sądzę, żeby zniszczono coś całkiem świadomie, bo przepadł kościół, wspaniały kościół ormiański, no, że tak powiem neutralny z punktu widzenia politycznego, a przetrwała katedra, która na pewno była solą wokół Sowietów.
I tak to królowie w pierwszej Rzeczpospolitej, ci, którzy mieszkali, żyli, kiedy Kraków był stolicą Polski, patrzyli na te kresy, kochali te kresy i byli tam obecni, i pierwsza Rzeczpospolita.
No przede wszystkim do rozbiorów nie było pojęcia kresów. To było takie same terytorium koronne, jak i powiedzmy Małopolska. Wtedy problem narodowy był postrzegany zupełnie inaczej i poddani króla polskiego, czy byli Polakami, Rusinami, Ormianami, Włochami, a jednocześnie katolikami prawosławnymi, czy nawet muzułmanami, jeżeli chodzi o Tatarów, byli takimi samymi poddanymi i teren, na którym mieszkali, podlegał królowi na tej samej zasadzie, co wszystkie inne części kraju.
Czy to zainteresowanie kresami też było spowodowane historią rodzinną, czy też nie?
Nie. Nie, to zupełnie nie.
Czyli nie jest pan rodziną kresową?
Nie, moja rodzina nie pochodzi z Kresów, ale chciałem wrócić do tego, że przez 50 lat powstała ogromna luka w świadomości na temat stanu zabytków i problematyki historyczno-artystycznej Kresów. I trzeba to było w przyspieszonym trybie nadrabiać. No i wydaje mi się, że myśmy tutaj odegrali bardzo istotną rolę.
No to teraz wracamy na Wawel. Który z królów Polski jest panu najbliższy?
To trudno powiedzieć, ale myślę, że Stefan Batory i Jan Sobieski. Czyli wojenni królowie.
Wojenni, ci, którzy potrafili wygrywać bitwy i wygrywać wojny.
Którzy potrafili osobiście angażować się w obronę kraju i przynajmniej próbowali politykę opierać na sile militarnej, a inaczej się wtedy nie dało.
Pewno teraz próbujemy inaczej, ale przez chwilę się udawało, ale historia się nie skończyła, patrząc na to i czytając gazety i oglądając wiadomości.
No, to jest wielkie złudzenie o tym końcu historii. Chociaż rzeczywiście te 30 lat temu można było takie złudzenia żywić, że podstawowe konflikty zostały wygaszone i dalszy ciąg dziejów ludzkości będzie się odbywał jakoś harmonijnie. Okazało się, że to nieprawda, że pojawiły się nowe, bardzo, bardzo ostre, bardzo niebezpieczne konflikty, często wręcz bardziej niebezpieczne niż te, z którymi mieliśmy do czynienia w czasie zimnej wojny.
Tutaj o końcu historii się nie mówi na Wawelu, tylko mówić można dotykać historii. Wejdźmy do skarbca i dotknijmy tej historii. Skarbiec zresztą jest odnowiony.
Więc to jak najbardziej. Trzeba pamiętać, że zarówno ten zespół architektoniczny Wawelu, to jest zamek i katedra, jak i znaczna część zbiorów muzealnych, to są żywe dokumenty historii, którą można oglądać z zupełnie innej perspektywy, dużo bardziej autentycznej niż ta, którą nam zapewniają lektury czy masowe media. No, wystarczy powiedzieć, że nasza ekspozycja Skarbca mieści się w tak zwanej sali kazimierzowskiej w dawnej wieży Kurzej Stopy, gdzie ten skarbiec znajdował się tak samo w XV, XVI, XVII i XVIII wieku. Mamy nawet pieczęć Komisji Skarbu Koronnego, która prawdopodobnie służyła do pieczętowania drzwi po wyjściu jakiejś ekipy kontrolnej.
Wtedy też były kontrole, pewno teraz też są kontrole, tylko są inny rodzaj pieczęci używany.
My sobie nie zdajemy sprawy z rozmiarów biurokracji z XVI, XVII i XVIII wieku. Zarówno władze kościelne, jak i władze państwowe miały bardzo porządny aparat biurokratyczny. W pewnym sensie czasami działający lepiej niż dzisiaj. Na przykład z wielkim żalem widzę, że wizytacje kościelne, które się odbywają, czyli wizyty biskupa, który kontroluje stan danego kościoła, nie są związane z inwentaryzacją mienia. A mienie to z naszego punktu widzenia zabytki. Natomiast właśnie w XVII i XVIII wieku robiono to bardzo starannie. Są dokumenty wizytacyjne, szczególnie XVIII-wieczne, które są napisane takim językiem prawie że jak ten, który my używamy do inwentaryzacji zabytków i stanowią bezcenne źródło.
A czy są jakieś skarby na Wawelu, które są niedostępne dla publiczności?
Nie, w zasadzie nie. Oczywiście są różne zakamarki, do których publiczność nie wchodzi, ale trudno je nazywać skarbami. Jednak staramy się, żeby wszystko to, co jest ciekawe i cenne, żeby było jak najszerzej dostępne.
A jakim zdaniem pana profesora jest najcenniejszy przedmiot tutaj na Wawelu?
Łącznie z katedrą, czy...
Bez katedry.
Czy bez katedry. No, z punktu widzenia symboliki narodowej, tradycji, to na pierwszym miejscu trzeba postawić Szczerbiec jako takie pars pro toto insygniów królewskich. Niestety nie mamy koron, nie mamy bereł, nie mamy jabłek, więc jest przynajmniej ten miecz, który służył w czasie koronacji kolejnych królów, przynajmniej od czasów Łokietka.
A nie mamy, a wiemy kiedy i kto jest zabrał, kiedy one zginęły?
Wiemy i nie wiemy dokładnie, bo ta sprawa nie jest w szczegółach udokumentowana. Natomiast wiadomo, że w roku 1795 Kraków został zajęty przez wojska pruskie. I Prusacy włamali się do skarbca. Co ciekawe, nie przez drzwi, tylko wybili jakiś otwór w ścianie i zrabowali polskie regalia. I one się znajdowały w skarbcu berlińskim z tego, co wiadomo, do drugiej dekady wieku XIX i zostały niestety przetopione, prawdopodobnie w celu bicia monety.
A żeby opowiedzieć historię zamku na Wawelu, to trzeba stwierdzić, że największą destrukcję zrobili tu Austriacy.
No, to nie był dobry okres, z całą pewnością, dlatego że Wawel służył jako cytadela dla wojska austriackiego przez prawie 100 lat, no, z pewną luką w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej. No a wojsko ma swoje preferencje, swoje cele, no, które nie są zbieżne z celami ochrony zabytków. Więc z jednej strony sporo zniszczono, na przykład wymontowano głowy ze stropu w sali poselskiej, ale przerobiono całą strukturę przestrzenną zamku. Sporo wyburzono. Zresztą częściowo to się stało właśnie za czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej, kiedy uważano, że nie opłaca się inwestować w stare budynki, lepiej otworzyć przestrzeń dla ludzi, żeby było więcej słońca, więcej światła. W ten sposób przepadły kościoły na dziedzińcu zewnętrznym Wawelu. Natomiast w drugiej połowie wieku XIX Austriacy zabrali się do budowania i siedzimy na takim tarasie przed budynkiem poszpitalnym austriackim. On jest, no nie da się ukryć, że on jest okropnie brzydki. Nie dlatego, że austriacki, tylko że z takiej niespecjalnie dobrej epoki architektury. No i po prostu to był szpital, to była budowla czysto funkcjonalna, więc nie zaprzątano sobie głowy, żeby dostosować ją w charakterze do całości zespołu wawelskiego.
To ten szpital chciał zburzyć Stanisław Wyspiański.
Znaczy kolejne kolejne projekty Wyspiańskiego i potem Szyszko-Bohusza przewidywały wyburzenie tych budowli austriackich. Zresztą tych skrzydeł szpitalnych było trzy i dwa zostały zburzone przez Szyszko-Bohusza, Adolfa Szyszko-Bohusza tuż po II wojnie światowej. On nie mógł zburzyć tego trzeciego, bo potrzebna była kubatura. To był jedyny budynek w dobrym stanie, gdzie mieściły się różne instytucje. On sam mieszkał, więc ten olbrzymi budynek przetrwał. No już pewnie przetrwa.
A teraz jest tu centrum nowe, nowo otwarte, centrum multimedialne. O tym centrum będziemy rozmawiać, bo o Wawelu będziemy rozmawiać w studio Dublin. Przyjdą tutaj goście, którzy nam opowiedzą o tym, jakie są teraz wystawy na Wawelu i w ogóle co się dzieje. Panie profesorze, na zakończenie rozmowy ten taki przedmiot, obraz, piękno, które bije od którego z obrazów albo od którego z przedmiotów, które pan najbardziej ceni tak subiektywnie i osobiście?
Nie, to jest bardzo trudno, bardzo trudno powiedzieć. My nie jesteśmy, to znaczy Zamek na Wawelu nie jest galerią obrazów, więc nie koncentruję się na dziełach wielkich mistrzów. Jeżeli mamy jakiś obraz bardzo dobrego pędzla, no to się z tego ogromnie, ogromnie cieszymy, ale to nie jest naszą jakimś naszym najważniejszym punktem w kolekcjonerstwie. Jeżeli chodzi o najcenniejsze obiekty, no to przede wszystkim kolekcja arrasów Zygmunta Augusta, która jest takim elementem historycznie związanym z zamkiem. W tej chwili, szczególnie po nowej aranżacji, wspaniale prezentuje się skarbiec. Ja widzę, jak osoby, które jeszcze tej nowej aranżacji nie bywały, stają jak wryte przed taką wielką gablotą, która zawiera najwspanialsze dzieła złotnictwa XVII-wiecznego. Więc no, jest sporo ciekawych i pięknych i cennych rzeczy do zobaczenia.
I na Wawel państwa bardzo serdecznie zapraszamy, a panu profesorowi bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu i zapraszam na Wawel. Przypominam, tu zwracam się przede wszystkim do krakowian, że w listopadzie to będzie kolejny rok, kiedy przez cały miesiąc wstęp na ekspozycję zamku na Wawelu będzie bezpłatny. Więc to jest świetna okazja właśnie dla krakowian, żeby sobie wybrać któryś dzień i spokojnie, bez większego tłoku nasze ekspozycje zwiedzić. Z tym, że konieczne jest jednak pobranie wejściówki darmowej, dlatego że limity liczby osób zwiedzających poszczególne ekspozycje pozostają niezależnie od tego, czy za bilet się płaci, czy nie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jan Ostrowski, dyrektor Muzeum na Wawelu, był gościem Poranka Wnet. Mam nadzieję, że pan profesor lubi Marka Grechutę, bo teraz słuchacze Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości będą słuchali piosenki Marka Grechuty. Lubi pan?
No, to jest moje pokolenie. Moje pokolenie, Marek Grechuta, niestety od dawna nieżyjący. Dziękuję państwu bardzo. Kłaniam się uniżenie.